dobry wieczór Państwu. Karolina Wigura i wraz ze mną jest Katarzyna Kasia.
Dzień dobry, dobry wieczór, cześć Karolina.
Cześć Kasiu, wydaje nas dzisiaj Aleksandra Sawa. To jest widok z K2, no i już ruszamy. Ja Ci muszę powiedzieć, Kasiu, że się zawsze zastanawiam, czy te głupie miny, które robimy, zanim się pojawi plansza początkowa, czy je ktoś oprócz nas widzi?
Jeśli by widział, to one są zupełnie niepoważne, ale chyba potrzebujemy takich min.
Ja sobie pomyślałam, że chciałabym kiedyś zebrać te miny i pokazać Państwu jako specjalne wydanie K2. Albo może kiedyś zrobimy takie wydanie, będziemy robić miny. O, nasza wydawczyni Aleksandra Sawa mówi, ja kiedyś to zrobię, więc czekamy, trzymamy Cię za słowo, Olu. No i ruszamy. Ja bym Cię chciała na początek, Kasiu, zapytać o sumienie polskiego narodu, czyli Mateusza Morawieckiego, który od pewnego czasu usiłuje grać takie sumienie Europy. Oto Polska teraz najlepiej wie, co zrobić z wojną w Ukrainie, najlepiej zna Rosję, a w ogóle Europa powinna nas słuchać. Zauważyłaś taki ton u naszego pana premiera? Co o tym sądzisz?
Zauważyłam taki ton u naszego pana premiera i szczerze mówiąc on mnie nie zaskakuje, ponieważ nasz rząd już od jakiegoś czasu przyjął taką strategię pouczania. Gdzieś tam jakimś pierwszym wyrazicielem tego rodzaju pomysłów był, nie wiem czy pamiętasz, pan Bartosz Kownacki, kiedy oświadczył, że to myśmy nauczyli jeść Francuzów widelcem. No i pouczaliśmy wszystkich. Pouczaliśmy Francuzów, pouczaliśmy Amerykanów, Brytyjczyków, pouczaliśmy chociaż mniej, bo oni byli przez jakiś czas naszymi jedynymi sojusznikami. Wszystko wiemy najlepiej, wszystko umiemy najlepiej i w tej chwili ten pomysł Mateusza Morawieckiego, żeby zorganizować wielką akcję obwożenia billboardów po europejskich krajach, zwłaszcza po Niemczech, no to jest pomysł, który gdzieś tam się wpisuje w jakiś szerszy kontekst tego, że Polacy wszystko wiedzą najlepiej, ale jednocześnie jest dla mnie... jest dla mnie w ogromnej mierze niesmaczne. To znaczy, wiesz, z jednej strony wiadomo, że trzeba mówić o wojnie w Ukrainie, ale wydaje mi się, że w XXI wieku są skuteczniejsze narzędzia, bardziej docierające do ludzi, bardziej przekonujące niż takie obwoźne billboardy. Być może to jest tak, że no nie wiem, po prostu mamy za dużo pieniędzy i trzeba je było jakoś dobrze wydać, więc wymyślono to, ale z drugiej strony cały czas też mówiąc to wiem, że nie mamy wcale żadnych pieniędzy, bo polska gospodarka jest w bardzo niedobrym stanie, mamy już ponad 12-procentową inflację. Mamy Radę Polityki Pieniężnej, która najprawdopodobniej w piątek znowu podniesie stopy procentowe, najprawdopodobniej o 1 punkt procentowy, więc sytuacja wszystkich osób, które mają kredyty złotówkowe jest bardzo niedobra i naprawdę są tańsze, bardziej efektywne i przede wszystkim jakieś takie, powiedziałabym, bardziej wpisujące się w ideę solidarności europejskiej metody. Bo tu jest jeszcze jedna rzecz tak naprawdę i to jest to, co mnie najbardziej uderzyło w tych pomysłach, że wszystko wiemy najlepiej. Mianowicie to jest takie silne podkreślanie odrębności Polski w Unii Europejskiej. I w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji bardzo poważnego konfliktu zbrojnego, ogromnej wojny tuż za granicą Unii, to naprawdę powinniśmy być razem, a nie się nawzajem pouczać i nie nawzajem wytykać sobie błędy, tylko właśnie robić to, co się na przykład dzisiaj stało, czyli wprowadzać kolejne sankcje, udzielać pomocy wszelkiej Ukrainie, wysyłać tam uzbrojenie, ale z drugiej strony też przyjmować tutaj osoby przyjeżdżające z Ukrainy. I naprawdę, Karolina, nie potrafię zrozumieć, dlaczego zamiast te pieniądze przeznaczyć właśnie na przykład na pomoc dla uchodźczyń i uchodźców, to się to wydaje na coś tak beznadziejnie niepotrzebnego po prostu, jak taka wielka akcja billboardowa, która nikogo niczego nie nauczy, a tylko po raz kolejny podkreśli, że Polska, nie wiem co robi, wygłasza zdanie odrębne.
Tak, mnie się takie billboardy kojarzą z takimi obwoźnymi samochodami, które ciągną za sobą reklamy. No nie wiem, czy tam rzeczywiście chcemy być. W każdym razie te reklamy zwykle zawierają jakieś takie promocje mebli albo no nie wiem, czy chcemy być promocją mebli. To jest dobre pytanie. A propos tego tonu pouczania, o którym rozmawiamy, to powiem Ci, że tak jak no jestem podobnego zdania jak Ty, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, ale muszę Ci powiedzieć, że też z pewnym zaniepokojeniem oglądam to, że taki nastrój pouczania właściwie rozpłynął się po kawałku, całkiem sporym kawałku starego kontynentu. To znaczy tak, najpierw to ta słynna scena, prawda, kiedy premier Morawiecki i prezydent Macron powiedzieli sobie kilka czułych słów, prawda? Premier Morawiecki powiedział na temat liczby spotkań Emmanuela Macrona z Putinem, potem Emmanuel Macron powiedział parę czułych słów na temat populistycznego charakteru naszego rządu i jego poglądów, więc to sobie panowie porozmawiali i też właśnie w takim tonie moralnej wyższości obaj, to tak a propos co powiedziałaś, że w Unii Europejskiej powinniśmy teraz być razem. Potem obserwuję niemiecką debatę publiczną, która jest szalenie zróżnicowana, można powiedzieć, że bardzo ciekawa w tym sensie, ale też sporo tu jest takiego przekonania, że zaraz, to jak chodzi o Rosję, że Rosja rozmawiać z Rosją, to przecież my to zawsze najlepiej umieliśmy, bo właśnie i tutaj się kłania ten taki stary sposób myślenia, już stary, ale on jest sprzed kilku miesięcy, że zmiana przez współzależność i my tu jednak będziemy z tą Rosją rozmawiali i my wiemy lepiej i muszę ci powiedzieć, że to mnie napawa jakimś wielkim niepokojem, to znaczy, że państwa europejskie, tak jak jeszcze parę tygodni temu właściwie rozmawialiśmy o tym, czego się boimy, prawda, co może przyjść i jakoś te strachy miałam wrażenie, że nas jednak łączą bardziej niż dzielą, a teraz jest jakiś taki koncert arogancji. I to mnie jakoś tak bardzo, bardzo niepokoi, bo zastanawiam się, do czego to może prowadzić. Jest taka książka Christophera Clarka Lunatcy. To jest książka o tym, jak wybuchła pierwsza wojna światowa. I właśnie tam Christopher Clark opisuje, jak ci wszyscy ludzie, przecież którzy większość z nich w ogóle nie chciała żadnej wojny i oni właśnie się kierowali, a to moralnymi racjami, a to namiętnościami, a to właściwie jakimiś takimi niezbyt mądrymi decyzjami, bez kontekstu, bez myślenia, jakie mogą być konsekwencje. I tak wybuchła pierwsza wojna światowa. No i muszę powiedzieć, że dużo o tym myślę. Mam wrażenie, że ta sytuacja, w której jesteśmy, jest taka bardzo eskalująca i bardzo niepewna.
Jest niepewna i wiesz co, jeszcze ci powiem, że w tej chwili w Polsce bardzo dużo mówimy o relacjach z Unią Europejską, również dlatego, że 1 maja była 18. rocznica wstąpienia Polski do Unii. Czy ty wiesz, że z tej okazji w Polsce się nie odbyły żadne centralne uroczystości? Wyobraź sobie, mamy tuż za granicą wojnę, w której Ukraińcy walczą między innymi o to, żeby móc wejść do Unii Europejskiej, a my mając to, po prostu zupełnie to sobie lekceważymy. Mówię tutaj o naszych władzach i na to się nakłada ta bardzo dziwna sytuacja w polskiej polityce, w której tak naprawdę rządzi partia, która ma poparcie poniżej właściwie błędu statystycznego niemalże. Partia bardzo antyeuropejska, mówię tutaj o Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobro. I jeżeli, wiesz, na 2 dni przed 18. rocznicą przystąpienia Polski do Unii minister Wójcik oświadcza, że najlepszym pomysłem jest zaprzestanie płacenia składek członkowskich, jeżeli podtrzymują to inne osoby z tego ugrupowania, to sytuacja jest bardzo niedobra, ponieważ my jesteśmy w tej chwili, mam wrażenie, jeszcze dalej niż byliśmy od rozwiązania problemów z praworządnością, chociażby tego problemu z Izbą Dyscyplinarną, która kosztuje nas tyle pieniędzy, 1 000 000 euro każdego dnia, ale wiadomo, że wiesz, tutaj kryzys, bardzo jesteśmy w tej chwili skupieni wszyscy na kwestiach gospodarczych, nawet jeśli ich nie rozumiemy, to po prostu się ich bardzo boimy, no bo po prostu idzie kryzys i to taki mega potężny, ogromny kryzys, którego w Europie spodziewano się już od pandemii, a teraz on będzie jeszcze potężniejszy ze względu na wojnę. W Polsce na to nakłada się przedziwna polityka ekonomiczna i my w tym wszystkim właściwie odmawiamy przyjęcia pieniędzy z Funduszu Odbudowy po pandemii z Unii Europejskiej, ponieważ nie rozwiązujemy tych problemów, które zobowiązaliśmy się rozwiązać. Dlaczego? Dlatego, że pan Ziobro jest przeciwko temu. Jest naprawdę słabo, wiesz, bo to, co mówisz o tym pouczaniu się nawzajem, to jeszcze bym wolała, żeby oni się pouczali. To jest przemoc po prostu, co się tutaj dzieje, doprowadzająca do kryzysu teraz, a jakie będą tego odległe skutki, to naprawdę trudno przewidzieć, ale one będą katastrofalne.
A jak ty myślisz, bo dzisiaj ktoś mnie zapytał i muszę powiedzieć, że ciągle myślę na ten temat. Rozmawiałyśmy w ostatnich tygodniach trochę na temat winy rosyjskiej. Ja się zawsze interesowałam winą niemiecką, a teraz aż się narzuca, żeby przekuć to pojęcie, prawda? I teraz rozmawiać o winie rosyjskiej. I dzisiaj ktoś mnie zapytał, a czy możliwe jest przebaczenie? I muszę ci powiedzieć, że to było bardzo intrygujące pytanie dla mnie. Ja sobie pomyślałam, że to ciekawe pytać o przebaczenie podczas gdy zło jeszcze się dzieje i czy można w ogóle wtedy myśleć o przebaczeniu. I też pomyślałam o tym, że żeby było jakieś przebaczenie, to najpierw trzeba zdefiniować winę i ktoś musi ją uznać. A tutaj tak naprawdę trochę brakuje mi ciągle wiedzy. Nie wiem, na ile można mówić o tym, że ktoś uznał taką winę, na przykład za to, że wielokrotnie wybierano Putina, nawet jeżeli te wybory były coraz bardziej i coraz bardziej sfałszowane, no ale kiedyś były mniej. I tak muszę ci powiedzieć, że łamię sobie dzisiaj głowę nad tym i chciałam zasięgnąć twojej filozoficznej rady, jak ty byś powiedziała na ten temat.
Wiesz co, powiem ci, że się jeszcze w ogóle nie zastanawiałam nad kwestią związaną z przebaczeniem. Myślę, że do przebaczenia też potrzeba jakiejś perspektywy. Ostatnio ze studentami rozmawialiśmy o hegelowskiej filozofii dziejów i to, co mnie uderzyło w tym tekście, teraz czyta się go zupełnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, te wykłady z filozofii dziejów, to, co mnie uderzyło, to jest właśnie kwestia historycznej perspektywy i tego, że bez niej nie sposób mówić o w ogóle o takich kategoriach, jak wiesz, możliwość przebaczenia. My potrzebujemy zrozumienia pewnych procesów. My też potrzebujemy zobaczyć coś, co doprowadziło do tej sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliśmy. I najbardziej mnie boli w tym wszystkim to, że nawet jeżeli sobie zdajemy sprawę z możliwych konsekwencji tego wszystkiego, to no ta maszyna historii jest rzeczywiście rozpędzona i rzeczywiście nie wiadomo, co można tutaj zrobić. Ty mówisz o wybuchu I wojny światowej i gdzieś tam też w tę stronę zmierzają ostatnio moje myśli, że jak ta maszyna ruszy, to jest potwornie trudno to jakkolwiek powstrzymać. Zobacz, myśmy o możliwości wybuchu tej wojny rozmawiały 2 lata temu i to całkiem poważnie.
To jest prawda. To jest prawda i ja się też zastanawiam, bo to jest trochę tak, że nie wiem, czy w tej chwili jest możliwość wyznaczania trendów, to znaczy oglądania tego, do czego dana sytuacja zmierza. Też tak z niepokojem patrzę na to, że jeszcze jakiś czas temu wydawało nam się, że transformacja ustrojowa to była dopiero szybka zmiana. Jak sobie tutaj poradzić z tą zmianą, jak ją zintegrować, a może żałobę trzeba odbyć też częściowo po tej zmianie, bo ta zmiana, co prawda sukces, ale też koszty wielkie, społeczne, psychiczne. No jak to zrobić? A teraz te wielkie zmiany przychodzą właściwie co rok, co 2 lata. Tu pandemia, teraz wojna, właściwie trudno powiedzieć co następnego, ale wygląda na to, że coś na pewno będzie. No i w tym sensie nie wiem, z jednej strony mam wrażenie, że będziemy mieć bardzo wiele, żeby sobie wzajemnie przebaczać. Z drugiej strony myślę, że po prostu bardzo trudno jest odgadnąć jakiekolwiek trendy w świecie, w którym zmienia się tak szybko, ramy się zmieniają do tego stopnia, że ja się zaczęłam ostatnio zastanawiać, czy to nie jest tak, że bardzo trudno byłoby napisać w tej chwili cokolwiek dłuższego niż krótki esej. Książkę. Na przykład, jak napisać książkę w świecie, który całkowicie zmienia ramy ciągle?
Trzeba pisać bloga.
Trzeba pisać bloga. Dokładnie. Proszę Państwa, zaprosimy teraz naszego gościa, dlatego że bardzo blisko mu, mam wrażenie, do wielu tematów, które poruszamy. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Pogorzelski.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Piotr Pogorzelski, dziennikarz Wiełsatu, współpracownik Radia 357 i autor fantastycznego podcastu Po prostu Wschód. My rozmawiałyśmy dzisiaj z Katarzyną Kasią na temat rocznicy, która dopiero za nami, to znaczy na temat 1 maja i rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. Ale przed nami inna rocznica, o której jeszcze może niewystarczająco dużo dyskutujemy, ale czas się nad nią zacząć zastanawiać, czas najwyższy, to znaczy 9 maja. 9 maja i powstaje pytanie, co będzie 9 maja oznaczał dla tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy możemy się spodziewać konkretnych zachowań Rosji w ramach tej wojny z Ukrainą w ramach 9 maja? Czy też to będzie tylko i wyłącznie pokaz wielkości? Do czego ten 9 maja może posłużyć? O ile to nie futurologia, to może spróbujmy.
No to jest tak, że 9 maja jest w ogóle bardzo ważną datą dla Rosjan. To jest dzień zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dla większości Rosjan jest to, no była to wielka tragedia, tragedia rodzinna. Oni stracili wielu swoich bliskich i także inni mieszkańcy byłego Związku Radzieckiego. Ale im bardziej się oddalamy od tej daty zakończenia wojny, tym częściej jest więcej takiego zadęcia, mniej pamięci o tych, którzy zginęli. Tak? Nawet taka jest akcja Nieśmiertelny Pułk, kiedy ludzie chodzą ze zdjęciami właśnie zabitych członków swojej rodziny i to też zostało przejęte przez Kreml. To była taka naprawdę akcja, która się narodziła gdzieś na Uralu od dołu, co się w Rosji rzadko zdarza, całkiem niedawno, no ale została przejęta przez Kreml i teraz jakby idzie się na ten Nieśmiertelny Pułk i dostaje się z rozkładu, ze składu tych zdjęć, jakiś tam właśnie transparent z jakimś tam zdjęciem właśnie kogoś, kto zginął w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Oczywiście też są ludzie, którzy idą z własnymi zdjęciami. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to jest taki dzień potęgi Związku Radzieckiego, ponieważ wiadomo, że jakby kwestia 1 maja, Święto Pracy, czy też rocznica rewolucji październikowej, to nie jest dobra data, żeby ją obchodzić w Rosji na przykład. Ponieważ no, rewolucja, wiadomo, kojarzy się, prawda, z buntem przeciwko carowi, czy też tutaj carowi Putinowi, więc lepiej tego nie ruszać. Lepiej świętować 9 maja, czyli ten dzień zwycięstwa i właśnie to się wpisuje w to, jak Putin widzi tę historię Związku Radzieckiego, czyli widzi ją w samych plusach. I teraz przechodzimy do Ukrainy, ponieważ tutaj od 2014 roku to podejście do tego dnia, do 9 maja się znacznie zmieniło. Są świeże dane właściwie z dziś, to są dane agencji Rating i dla 15% Ukraińców Dzień Zwycięstwa jest Dniem Zwycięstwa, a dla 80% jest to Dzień Pamięci. I to jest bardzo istotne, dlatego że to zwycięstwo przewiduje właśnie zadęcie, dumę z potęgi militarnej, a Dzień Pamięci no to jest po prostu Dzień Pamięci o tych, którzy zginęli w czasie tej wojny. I także pamiętajmy zawsze o tym, że dla mieszkańców Rosji Wielka Wojna Ojczyźniana to jest ten okres, kiedy Związek Radziecki walczył z III Rzeszą. Oni nie czyli od 1941 roku. Oni tych dwóch pierwszych lat nie pamiętają, pomijają je, o tym się nie mówi. W Ukrainie sytuacja jest odmienna. Przypomina się o tym, kiedy się wojna zaczęła. Zaczęła się 1 września, czy też, no też się mówi o 17 września, to jest inaczej interpretowane. No ale teraz się rozumiem, jakby zajmujemy głównie Wielką Wojną Ojczyźnianą, II Wojną Światową i 9 maja. Więc już jakby teraz przechodząc do pytania, na końcu mojej odpowiedzi, dzisiaj rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, mówił, że nic nie będzie 9 maja, nie będzie wielkiej mobilizacji, nie będzie wypowiedzenia wojny, bo pamiętajmy, że Rosja nie wypowiedziała wojny Ukrainie, ona przeprowadza tylko tak zwaną operację wojskową. No i powiedział, że nie będzie 9 maja, ale nie znaczy, że nie będzie 8 czy nie będzie 10, więc tutaj nic się nie wyklucza, poza tym Kreml no, kłamie regularnie w czasie tej wojny, więc dlaczego miałby teraz nie kłamać?
No poza tym to jest tak, że przecież 9 maja to jest dzień wielkich obchodów w Rosji, w Moskwie odbywają się parady wojskowe gigantyczne i to jest taki dzień, w którym cały świat ma sobie uświadomić, jak wielka jest potęga rosyjskiej armii i przed tą potęgą najlepiej oddać głęboki pokłon. I ja się zastanawiałam, co oni zrobią, to znaczy jak w tej chwili można sobie poradzić z tym w sytuacji, w której no, Rosja mimo potwornego okrucieństwa nie zrealizowała tych zamiarów, które miała, że trudno bardzo ogłosić jakikolwiek triumf i napawać się potęgą niezwyciężonej armii, kiedy ta armia poniosła porażkę. Jak oni zamierzają to opakować? Czy są planowane, może słyszałeś jakieś innego rodzaju obchody, jakiś inny jest pomysł na to?
Nie, no będzie tak jak zawsze, to znaczy są już próby i ma tam brać udział też w tej paradzie ciężki sprzęt wojskowy, więc jakby wszystko ma być według tej linii, która była wcześniej. Ale to my tutaj rozmawiamy, tak, o tym, że ta armia ponosi porażkę, ale jeżeli się popatrzy na przekaz rosyjski, to ta armia nie ponosi porażek. Jeżeli nawet ktoś w rosyjskiej telewizji, jeżeli się mówi o ofiarach, bo tam się wspomina, że ktoś zginął na froncie, ale on zawsze ginie nie na darmo. On zginął dlatego, że wcześniej on rozbił cały oddział Ukraińców, wysadził 10 czołgów i jeszcze most i nie wiem, jakiś skład amunicji. Więc ta śmierć nie była na darmo i armia się posuwa według Rosjan. Jeżeli spojrzymy na ich informacje, na przykład sztabu generalnego rosyjskiego, no to oni twierdzą, że mają sukcesy. Jeżeli się przejrzy Komsomolską Prawdę, czyli ulubiony dziennik Putina, no to tam też są te sukcesy, tylko właśnie to jest, no zawsze są dziury w tej propagandzie, tak? Jeżeli ktoś czyta uważnie, no to sobie zdaje sprawę, że tam coś tak do końca się nie zgadza. Ja pamiętam, jak stały wojska rosyjskie pod Kijowem i jest jeden z korespondentów właśnie Komsomolskiej Prawdy, który tam już opisywał, jak oni wchodzą do tego Kijowa, tylko on właściwie opisywał to w ciągu tygodnia, że oni już ciągle wchodzą i tam właściwie się nic nie zmieniało, oni cały czas stali pod tym Kijowem, tam się, no, spotykali się z ludnością, ludność im tam odbierała jakąś pomoc humanitarną, no bo wiadomo, że sytuacja była tak zła, że ci ludzie musieli coś jeść, tak, więc dostawali makaron, chleb i o tym były wielkie reportaże, ale tam się nic nie zmieniało, więc to nie jest tak, że z perspektywy Rosji armia działa, przeprowadza operacje i ta operacja przebiega zgodnie z planem. Tylko że nikt tego planu nie zna, więc właśnie jest taka sytuacja jak teraz, że oni usiłują się przebić na wschodzie, usiłują się przebić na południu, idzie im to bardzo opornie, tracą też inicjatywę na północnym wschodzie, czyli w Charkowie, w obwodzie charkowskim, no ale o tym już się Rosjanie nie dowiedzą, oni się dowiedzą o sukcesach tej armii. Dlatego właśnie przynajmniej Ukraińcy tak twierdzą, że 9 maja w tym zbombardowanym Mariupolu ma się odbyć parada zwycięstwa i tutaj pamiętajmy, że to co my widzimy, czyli to, że Rosjanie zniszczyli Mariupol, to z perspektywy rosyjskich mediów to wygląda zupełnie inaczej i rosyjskich obserwatorów, dlatego że to jest tak, że za zniszczenie Mariupola odpowiadają Ukraińcy, ponieważ oni się bronili, oni stawiali działa, czołgi wśród budynków mieszkalnych, nie na obrzeżach, oni się nie wycofali, jakby zgodnie z logiką rosyjską Ukraińcy powinni się wycofać z miasta i wtedy to miasto zostałoby ocalone, więc Rosjanie, tak jak Kreml to widzi, tak jak zapewne widzi przynajmniej z sondaży, tak wynika większość Rosjan, Rosjanie to widzą w ten sposób, że to Ukraińcy doprowadzili do zniszczenia miasta, nie chcąc go oddać Rosjanom.
To ja mam jeszcze takie pytanie o tę propagandę, o której kilka razy pan wspomniał, to znaczy jedną rzeczą w tej propagandzie, która bardzo wiele osób zastanawia, jest to, jak to jest możliwe, że ona jest wiarygodna dla wielu osób. I podczas gdy my słyszymy kłamstwa i czasem nam się wydaje, że są to kłamstwa wręcz, nie obrażając dzieci, dziecinne, to znaczy, że no nieprawdopodobne, że ktoś może opowiadać coś takiego, ale że jest dużo ludzi, którzy w to wierzą. Były te słynne przykłady, że synowie dzwonili do matek, córki do matek, do rodziców, mówiąc, co się dzieje w Ukrainie i na to słyszeli, to niemożliwe, zwariowałeś, zwariowałaś i tak dalej. Więc skoro rozmawiamy o pamięci, o szczególnym stosunku Rosji, obecnego reżimu też w Rosji, do pamięci, do przeszłości, to czy to jest też trochę tak, że jest pewien taki mesjanistyczny komponent w podejściu Rosji do samej siebie, do jej roli, do jej szczególnego doświadczenia podczas II wojny światowej, ale też w ogóle jako takiego specjalnego bardzo narodu, który wiele doświadczył, wiele znaczy i odgrywa bardzo szczególną rolę. I czy to jest trochę tak, że właśnie z perspektywy tego szczególnego modelu pamięci, który jest, chciałabym podkreślić, bardzo obcy temu modelowi kultury pamięci, który się rozpowszechnił w Unii Europejskiej, a który jest modelem opartym w wielkiej mierze na modelu niemieckim, czyli autokrytycznym. Więc czy to jest trochę tak, że ten model rosyjski, który wydaje się tak bardzo inny, że on gdzieś też tkwi jako jedna z tych przyczyn, dla których propaganda jest dla wielu osób wiarygodna, albo jeszcze inaczej, dla których wojna w Ukrainie, specjalna operacja wojskowa, tak jak pan powiedział, tak jak nazywa tę wojnę propaganda rosyjska, że ona jest jakby uważana za coś pożądanego, że tak właśnie ma być. Czy też ten trop nie jest taki najlepszy, nie ma tego związku
nie,
z pamięcią?
Nie, wydaje mi się, że on jest, nie jest zły, dlatego że jeżeli się obejrzy sądy uliczne, czyli takie bardziej badania po prostu małych grup, to wtedy widać, że ludzie mówią, że tak, to było potrzebne. Ta operacja jest potrzebna. My musieliśmy się bronić, my musieliśmy przeciwstawić się tym działaniom Amerykanów, którzy chcą tutaj zdominować Ukrainę i przez Ukrainę wejść do nas właśnie, dojść do Rosji. I to wymaga poświęceń. Więc coś takiego jest. Tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to przekładać na tę propagandę. Dlatego, że propaganda, ona działa na takiej zasadzie, że duża część Rosjan, szczególnie starszych osób, jest przywiązana do jednego źródła informacji i to źródło to jest telewizor albo gazety, prasa drukowana, która też jakoś tam funkcjonuje w Rosji mimo wszystko i mimo swoich trudności. Więc jeżeli jest taki przekaz od dłuższego czasu, tak, mówiący o tej Ukrainie, jakby obrzydzający tę Ukrainę, to znaczy jeżeli się włączało rosyjską telewizję jeszcze przed tą wielką wojną, przed 24 lutego, to można było odnieść wrażenie, że największym problemem Rosjan jest Ukraina, ukraińska polityka wewnętrzna i polityka Stanów Zjednoczonych, która się przekłada z kolei na ukraińską politykę, ponieważ Ukraińcy, zresztą tak jak Polacy czy Litwini, chodzą tutaj na pasku Stanów Zjednoczonych. Więc ja uważam, że bardzo długo przygotowywano Rosjan, urabiano może tak, do tego, co się teraz dzieje, z tym, że to, co my widzimy w czasie tej wojny, to jest tak, że na początku była ta linia, która była wcześniej, to znaczy obrzydliwe władze, dobrzy Ukraińcy i to było widać na początku w jednym z przemówień Putina, kiedy on powiedział, że na pewno nam się będzie łatwiej dogadać, znaczy mi jako prezydentowi Rosji z wami Ukraińcami, niż z tą grupą tam narkomanów i były jeszcze jakieś epitety, która rządzi u was w Kijowie. A później to się zaczęło zmieniać i zaczęła się krytyka aż pod adresem zwykłych Ukraińców i zaczęto mówić o tym, że Ukraińcy to są naziści, że wszyscy to naziści. Margarita Simonian, szefowa, redaktor naczelna RT, czyli byłego Russia Today, ona powiedziała właśnie w jednym z talk show, że no ja wiedziałam, że na Ukrainie są naziści, ale nie przypuszczałam, że aż tylu. I to jest jakby to był początek i później szło dalej w tym kierunku, tak? Czyli jakby jest tak, że operacja wojskowa w założeniu miała być szybka, miała doprowadzić do zmiany władzy, nie wiem, Zełenski miał uciec do Warszawy czy do Lwowa, miał się poddać, a Ukraińcy mieli przyjąć tutaj te nowe władze okupacyjne z otwartymi ramionami. Okazało się, że tak nie jest. Ukraińcy zaczynają ginąć w tej wojnie, więc trzeba to jakoś uzasadnić. Uzasadnia się to w ten sposób właśnie, że to są naziści, że oni są takimi samymi nazistami jak właśnie ich szefostwo. Więc myślę, że to jest także ta propaganda, ona ma swoje dziury, ale oczywiście to trzeba śledzić, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Trzeba myśleć krytycznie, a no większość Rosjan jest przekonana, że właśnie tutaj oni rzeczywiście działają w ramach misji obrony własnego kraju. I właśnie jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć a propos 9 maja, co też jest istotne. Mamy też nową linię gdzieś tak mniej więcej od tygodnia, że jest idea polegająca na tym, że Rosja walczy teraz z nazizmem, jest osamotniona, walczy przeciwko całemu światu, który wspiera Ukrainę, tak jak to było w czasach właśnie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy Rosja sama walczyła z III Rzeszą, którą wspierała cała Europa. I to jest po prostu niesamowite, że można coś takiego wymyślić, że znaczy zawsze była mowa o przewodniej roli Związku Radzieckiego w tej wojnie, że to Związek Radziecki poniósł tyle ofiar, no jest to zgodne z prawdą, tak? Ale było to wybijane jakby, że tak jakby była to główna siła, która pokonała nazistów. I teraz już się okazuje, że to nie jest główna siła, ale że to jest jedyna siła. I tak jak wtedy cała Europa miała wspierać Hitlera, no tak teraz właśnie wspiera tego nowego Hitlera, chociaż to jeszcze nie padło, czyli Wołodymyra Zełenskiego.
No właśnie, ja się chciałam przenieść do Ukrainy, bo mówimy o Rosji, patrzymy w stronę Rosji. Papież Franciszek chętnie by się wybrał do Moskwy, ale na razie nikt go nie zaprasza. Natomiast to, co się dzieje w Ukrainie, to jest eskalacja przemocy i to są porażki tam, gdzie się ich nie można było spodziewać na początku. To jest świetnie wyszkolona armia, bo Ukraińcy zaskoczyli świat, to znaczy w momencie, kiedy ta rosyjska propaganda od lat pracowicie budowała wizerunek rosyjskiej armii, właśnie tej niezwyciężonej, no to nie spodziewaliśmy się, przynajmniej większość z nas nie spodziewała się, że Ukraina będzie się tak bronić. Ty bardzo dobrze znasz Ukrainę, mieszkałeś w Kijowie, jak nam powiedziałeś, przez 10 lat. Jak to się stało, że ta ukraińska armia jest tak potężna i że jednak mimo wszystko jest w stanie odpierać te ataki rosyjskie, które nie słabną, wręcz odwrotnie, są coraz silniejsze?
Ja myślę, że to jest, no parę przyczyn tutaj się na to złożyło. Po pierwsze, to jest tak, że jednak nawet osoby, które nie były wielkimi patriotami, w tym momencie się nagle poczuły zagrożone, bo jednak do ich domu ktoś przyszedł z bronią, tak? Ich dom stara się ktoś zniszczyć. I był wywiad kiedyś w takim portalu Meduza, to jest portal, który jest rosyjskojęzyczny, ale on jest, to jest redakcja w Rydze, na Łotwie. I właśnie jedna z mieszkanek Mariupola, którą ewakuowano, czy też która uciekła do Rosji po tych atakach rosyjskich, ona powiedziała, że no, my oczywiście czekaliśmy tutaj na Rosję, ale nie sądziliśmy, że ona przyjdzie aż tak, że zniszczy nam całe miasto. Więc wydaje mi się, że nawet te osoby, które jakieś tam miały poglądy prorosyjskie, one już tutaj straciły wszelką iluzję. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że widzimy bardzo mały stopień kolaboracji, bardzo mało przypadków kolaboracji, nawet na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim. Widać, że Rosjanie zrezygnowali z przeprowadzenia referendum, dlatego że albo nie miał kto tego zrobić, albo nawet nie dało się zrobić takiego obrazka dla telewizji, że ludzie głosują. I to jest tył tej armii. I to się też przejawiło w tym, że dużo ludzi poszło do obrony terytorialnej. Część tej obrony terytorialnej już teraz walczy nie w swoich miastach, nie ochrania swoich miast, a została przesunięta na wschód Ukrainy. I teraz przechodzimy do armii, która była od lat właściwie okopywała się w Zagłębiu Donieckim. Ona widziała mniej więcej taktykę tych samozwańczych republik, separatystów. Wiedziała mniej więcej, czego się spodziewać. I no, także były szkolenia ze strony NATO, ze strony sojuszu. I na pewno ogromne znaczenie ma teraz ta broń, która jest przekazywana właśnie Ukrainie. To na pewno też zwiększa zdolności obronne Ukraińców. I też sądzę, że błędem było ze strony rosyjskiej rozpoczynanie tej wojny na kilku frontach, to znaczy atak w okolicach Kijowa, Sum, Charkowa, Czernichowa. Oczywiście tutaj jakby doszło do zniszczeń, tak? Na przykład Czernichowa, miasto jest w bardzo dużym stopniu zniszczone. To jest duże miasto na północ od Kijowa. Miasto, gdzie dużo osób pracowało w Kijowie, ale nie było. No tak trudno to porównywać do Radomia, ale nie było to miasto takie wyssane przez Kijów, ale miasto zamieszkałe, które jakoś tam w miarę prężnie się rozwijało i bardzo dobrze ono zostało zniszczone, więc tutaj Rosjanie jakieś tam swoje cele osiągnęli, dlatego że wydaje mi się, że Putin zdał sobie sprawę, że jeżeli on nie może opanować Ukrainy, to po prostu musi ją zniszczyć. I tak właśnie to w ten sposób działa. I nie trzeba było tak zaczynać tej wojny. Jeżeli ta wojna by była skutecznie prowadzona ze wschodu, z obwodu donieckiego, być może Rosjanie by mieli większe sukcesy. Ale oni się przejechali też na tej swojej wizji właśnie Ukraińców jako narodu, który tutaj... Znaczy oni zaatakowali takie państwo, jakie rysowali przez 8 lat w czasie w tych swoich talk show, tak? Czyli państwo upadłe, z kiepską armią, na pasku Stanów Zjednoczonych, przeżarte całkowicie korupcją, a tak naprawdę się okazało, że to państwo po tych 30 latach niepodległości całkiem nieźle funkcjonuje, bardzo dobrze sobie daje radę i właściwie no, może stawić tutaj opór, tak? Jeżeli wjeżdżali Rosjanie w pierwszych dniach wojny, były takie przypadki, że pojedyncze wozy bojowe wjeżdżały do Kijowa czy do Charkowa. Oni nie byli witani z kwiatami, oni byli zaskoczeni. Na przykład, kiedy w jednej z dzielnic Kijowa po prostu miejscowi dresiarze odebrali im ten wóz opancerzony, bo oni wysiedli i myśleli, że ich tu ktoś powita. Oni wzięli jakiś tam kawałek asfaltu czy cegłę i po prostu ich no, uderzyli po głowie, po czym zgłosili się na policję, że był taki przypadek i że oni właśnie przejęli ten wóz opancerzony. Więc to jakby polega, to był błąd, tak? Błąd rosyjski, błąd w to, że zaatakowali państwo, które sami sobie narysowali, i to jest też błąd analityków, którzy Znaczy może nie tyle błąd, tylko że błąd funkcjonowania całego systemu, że analitycy, którzy przekazywali dane Władimirowi Putinowi, przekazywali mu taką wizję Ukrainy, jaką on chciał widzieć, a nie taką, jaka była naprawdę. I ten system bardzo dobrze pracował, on pod części też był oparty na grantach, że jeżeli ktoś chce dostać grant, no to raczej musi przedstawiać taką wizję, jaka jest korzystna dla Rosji. I okazało się, że nie jest to korzystne, dlatego że to kosztowało wiele, wiele żyć też rosyjskich żołnierzy, którzy zostali tam wysłani po prostu jak mięso armatnie.
To jest zastanawiające bardzo. Zawsze myślę, że to kraje na zachód od Ukrainy mają różne przekonania na jej temat, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, że to kraj nie do końca rozwinięty, że to kraj taki właściwie jak po 89 trochę dopiero i tak dalej, a tymczasem właśnie pan mówi, że tego rodzaju dziwne przekonania nieoparte na faktach pojawiają się też, właściwie nie tylko pojawiają się, co są wyznacznikiem decyzji bardzo istotnych, także ze strony Rosji. To jest uważam, bardzo, bardzo interesujące i bardzo zastanawiające.
Dlatego, że Rosjanie byli przekonani, że oni znają Ukrainę, tak? Ponieważ jakby wyszli z jednego tego kubła Związku Radzieckiego, to, że to państwo jest takie samo właściwie jak Rosja, tylko jest trochę mniejsze. I na tych poszczególnych etapach historii tej 30-lecia niepodległości, no Ukraina pokazywała, że jednak działa inaczej. W 2004 roku mieliśmy rewolucję pomarańczową i mieliśmy tutaj sytuację taką, że Rosja poparła Janukowycza, tę silną rękę i też się przejechała na tym. Później 2013-2014 rok, poparcie znowu dla Janukowycza jako prezydenta już w obliczu tej rewolucji godności. No i później też ten atak w 2014 roku, bo pamiętajmy, że wtedy też Rosja chciała stworzyć Noworosję, taką, która miała zajmować cały wschód i południe Ukrainy. I to się nie udało. To też było oparte na błędnych danych i wyjściu z założenia, że jeżeli ktoś mówi po rosyjsku, to jest czeka na Władimira Putina i na jego wojska. No tak nie było. Więc myślę, że Rosjanie więcej błędów popełniali właśnie przez przekonanie, że oni tych Ukraińców znają, a tak naprawdę po prostu no, to nie jest ten sam lud, tak jak mówi Władimir Putin, tak? To jest jednak inny lud, który ma inne priorytety, inne przekonania i inne cele.
Absolutnie. Ja jeszcze zapytam, bo właśnie chciałam o te cele zapytać. Nie Ukraińców, tylko Rosjan. To znaczy, mówił pan sporo na temat celów Rosjan, a ja chciałabym jeszcze dopytać o Azowstal. To znaczy o Mariupol i o walkę o Azowstal. Dlaczego on jest tak ważny dla Rosjan? Dlaczego to się odbywało w sposób tak okrutny? O co tutaj chodzi?
No to się właściwie cały czas odbywa, dlatego że my mamy dzisiaj informację o zaostrzeniu tych walk po tej
odbywało
części.
Odbywało i odbywa, tak.
Ewakuacji i cały czas to jest. Znaczy, ja myślę, że to jest taki symbol, tak? Jeżeli mają już przejąć Rosjanie cały Mariupol, no to muszą też przejąć Azowstal. To jest 11 km kwadratowych terytorium i jeżeli już będzie Mariupol przejęty w całości, to wtedy te siły można skierować w północną część Zagłębia Donieckiego i tam się skupić na atakach na ukraińskie wojsko. Mariupol to jest największy port też nad Morzem Azowskim i jak widać Rosjanie nie zrezygnowali cały czas z budowy tego korytarza między Rosją właściwą a anektowanym Krymem. Stąd ten Mariupol jest istotny i jeżeli ma być ta parada na Dzień Zwycięstwa 9 maja, jeżeli to jest prawda, że już tam są oczyszczane niektóre aleje właśnie pod tę paradę, no to nie może być tak, że tutaj jest parada, a tutaj jednak słychać strzały i cały czas ten Azowstal jest bombardowany. Więc myślę, że to jest ważne też dlatego, że musi być jakiś symbol, tak? Ta armia musi coś osiągnąć. Na razie największym osiągnięciem rosyjskiej armii jest okupacja Chersonia. Cherson to jest niewielkie miasto, które jest miastem obwodowym, ale bardziej przypomina jakiś taki kurort z południowej Europy i tam nie ma jakiegoś wielkiego entuzjazmu dla obecności Rosjan, ale jest to jedyne miasto obwodowe, które zostało przejęte, ale strategicznie ważniejszy jest Mariupol i tym też można się pochwalić, tak? Można powiedzieć, że wreszcie po tych 70 dniach, bo dzisiaj mamy 70 dzień wojny, że wreszcie coś osiągnięto. Co jak się okazuje, ta armia, mimo właśnie tego, co pokazywano zazwyczaj na 9 maja, na Dzień Zwycięstwa, no nie jest w stanie tutaj dokonać takich sukcesów i takich postępów, jak zakładano.
Dla mnie to jest jeszcze jedna rzecz, o którą bym się chciała zapytać, mianowicie jak patrzę na te spustoszenia, których dokonują Rosjanie, patrzę na te totalnie splądrowane miasta, wsie, miasteczka, słuchamy opowieści tych, którym się udało przeżyć, tych, którym się udało uciec i to jest opowieść o jakimś niewiarygodnym, zupełnie w ogóle trudnym do wyobrażenia sobie poziomie jakiejś degeneracji pod każdym względem, moralnym w ogromnym stopniu również. I ja patrzę na konflikt w Ukrainie od jakiegoś czasu jak na jakiś taki wielki konflikt Zachodu ze Wschodem, ale Ukraina tutaj reprezentuje Zachód z jego standardami, z jego sposobem dbania o otoczenie, z jego funkcjonowaniem. No i stawia czoła właśnie żywiołowi naprawdę trudnemu do pojęcia, bo to trudno sobie wyobrazić, że ktoś robi tak potworne rzeczy, jak to, czego się w tej chwili Rosjanie w Ukrainie dopuszczają.
Ja myślę, że to jest to, o czym rozmawialiśmy, tak? To jest ta propaganda, która tych Ukraińców w jakiś sposób tam dehumanizowała, robiła z nich właśnie... Znaczy jakby nazwanie kogoś nazistą jest najgorszym epitetem w Rosji i dotąd było na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Teraz to się kompletnie zdewaluowało przez to, jak właśnie Putin tutaj rzuca i Kreml szerzej ten epitet pod adresem każdego. No teraz mamy historię z Izraelem, tak? Z tym właśnie słowami ministra spraw zagranicznych Ławrowa o tym, że Hitler miał żydowskie pochodzenia i najwięksi antysemici bywają właśnie wśród Żydów, antysemici, czyli naziści, więc to się jakby, ten termin się dewaluuje, ale myślę, że to jest ważne właśnie dlatego, że to się też przejawia w tych zachowaniach żołnierzy rosyjskich. To, mówimy o tych bestialstwach, tak? O zabójstwach, o strzału w tył głowy, o tym, że ktoś komuś... Dzisiaj był taki film nagrany przez jednego żołnierzy, przesłuchanie w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie on właśnie mówi, że tutaj dowódca kazał strzelić, więc strzeliłem. No i ten człowiek padł. No i pojechaliśmy dalej. Więc ja raczej szczerze mówiąc nie widać za dużo tutaj emocji w tych jego słowach, w tym, że on to jakoś specjalnie przeżył. No ale przypuszczam, że on tutaj... No nie zabijał człowieka, tak? On zabijał nazistę, więc w jego świadomości. I też jeszcze jedno mi się wydaje istotne, że Ukraińcy, to nawet to nie jest tyle, że to jest inny naród, inny lud, ale to jest zdrajca, tak? To jest w tej świadomości rosyjskiej, tak jak Putin mówi, bo to, co było tłumaczone, to nie jest tak, że Putin mówił jeden naród, on powiedział adin narod. Naród to jest po prostu lud. I teraz mamy tych Ukraińców, którzy z perspektywy Rosjan są zdrajcami. Tak? Oni nie chcą żyć w tym, już nie chcę się wyrażać, ale jakby postradzieckim kotle. Oni chcą, gdzieś tam się rwą do tej Europy, oni nas zdradzają, oni zdradzają słowiańską jedność. Przecież Ukraina, Białoruś i Rosja to jest właśnie ta święta Ruś, a tutaj nagle się ktoś wyrywa. Więc to nie jest tak jak, to nie jest obcy. To nie jest obcy, który... My nie walczymy z obcym, my walczymy ze swoim, który nas zdradził. To jest jeszcze gorsze. I dlatego wydaje mi się, że Rosjanom tak te zabójstwa przychodzą z łatwością. I druga rzecz, z takich banalniejszych spraw, sprawa maruderstwa, kradzieży, to jest związane z tym, że wysłano żołnierzy po prostu z najbiedniejszych regionów. I te filmy, gdzie oni gdzieś tam napisali na murze: kto wam Ukraińcom pozwolił żyć dobrze, czy to wejście jakichś tam rosyjskich żołnierzy do jakiejś willi pod Charkowem, gdzie oni znajdują ten słoik Nutelli i mówią: o, no nieźle żyją Ukraińcy, prawda? To jest trochę śmieszne, bo w przedszkolach pod Charkowem tę Nutellę się daje po prostu zwykłym dzieciom, w zwykłych przedszkolach, nie prywatnych. Ale dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie z tego dalekiego wschodu Rosji, z jakichś zapadłych dziur, to jest po prostu cywilizacja i to jest coś. Właśnie stąd oni to targają, te wszystkie pralki, telewizory i inne rzeczy.
Ja mam jeszcze takie pytanie o region, bo my ulegamy często takiemu wrażeniu, że to jest region jednorodny. Przypomniała mi się dzisiaj książka Johna Le Carré, czyli szpieg, który przyszedł z zimnej strefy. Spy who came from the cold. Generalnie rzecz biorąc, wyobrażenie mamy takie, że Rosja to rzeczywiście miejsce wielkiego zimna, wielkiej kosteczności, wielkiej niechęci, wielkiego okrucieństwa. I prawdopodobnie my też często ulegamy temu, że wszystko to, co na wschodzie, to może jest podobne. I tak wielu osobom może się wydawać, i pewnie nie tylko Rosjanom, że Ukraina jest jakoś do Rosji bardzo podobna, co jest nieprawdą. Innym takim mitem, który w tej chwili też upada, jest to, że Polska jest podobna do Ukrainy. Pewnie czytaliście te same wyniki badań opinii społecznej, opinii publicznej, gdzie pytano Polaków o to, czy poszliby walczyć. Okazało się, że tylko 20% z nas chciałoby walczyć, czyli zachować się jak Ukraińcy, 80% chciałoby uciekać. I to jest bardzo interesujące. Taka różnica pomiędzy dwoma krajami, które leżą tuż obok siebie, zastanawiające, jakoś tam frapujące dla socjologów. Ale chciałam pana zapytać jeszcze o ten właśnie region Europy Wschodniej, nawet może na wschód od nas. Ukraina, Białoruś, Rosja. Czy jest jakiś sposób, żeby w prosty sposób opisać różnice pomiędzy tymi krajami, tak dramatycznie różnie dokonującymi decyzji w kwestii tego, kto nimi rządzi, jaki to system, jakie państwo?
To znaczy, tak, mi się wydaje, że oczywiście Ukraińcy walczą, Ukraińcy stawiają opór, ale pamiętajmy, że jeżeli jest front, to są tam żołnierze, jest obrona terytorialna, ale jest też cały tył, który jakoś pomaga, więc co tutaj... Znaczy ja bym tak nie przedstawiał tej sytuacji nawet w świetle tych wyników, że Polacy wszyscy by uciekli, a Ukraińcy zostali. Jednak no, jest tak, że wielu Ukraińców pomaga gdzieś mieszkańcom, nie wiem, w Łódzku, w Równem, we Lwowie, w Iwano-Frankowsku, którzy przygotowują, nie wiem, jedzenie, czy szyją te kamizelki kuloodporne. Więc to nie jest tak, że walczyć o swój kraj można tylko z bronią w ręku na froncie, bo nie każdy to potrafi. I ktoś jest lepszy w szyciu kamizelki kuloodporne, jak ktoś jest lepszy w jej noszeniu i siedzeniu na froncie. Co do kwestii tego zróżnicowania, oczywiście no, ten wschód się znacznie różni, te wszystkie państwa się znacznie różnią. Jeżeli pojedziemy na przykład na Białoruś, można odnieść wrażenie, że się jest gdzieś w, nie wiem, na Litwie czy na Łotwie, jeżeli się popatrzy na wioskę. Z drugiej strony wybory polityczne Białorusinów są zupełnie odmienne, a wybory Ukraińców są też zupełnie inne. Tutaj... Bo jeżeli powiedzieć krótko, to byśmy musieli wejść w jakieś takie stereotypy, tak? Ale jeżeli są tacy, nie wiem, historycy na przykład, którzy lubią patrzeć na to pod kątem wyboru alkoholi, tak? Że na przykład Rosjanie lubią mocne alkohole, lubią wódkę, Ukraińcy bardziej lubią wino, piwo, koniak, czyli te bardziej południowe napoje, więc mają też inne podejście, mają inne podejście do polityki, podchodzą może spokojniej, ale też nie lubią, jak się im coś narzuca. Narody północy są jeszcze inne, więc tutaj nie chciałbym, jeżeli mam mało czasu, to nie chciałbym w to wchodzić, ale moim zdaniem wszystkie te narody miały inny background historyczny. I Rosjanie, i Ukraińcy, i Białorusini, nie mówię już o państwach nadbałtyckich. Ten background został trochę przyćmiony przez lata Związku Radzieckiego, przez dłuższą albo krótszą obecność, bo to też zależy od regionu, czy jest to, nie wiem, zachodnia Ukraina, zachodnia Białoruś. I to później się przejawiło po 91 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy no, dokonywano po prostu odmiennych decyzji politycznych i też był istotne jest to, że też była inna moc władzy państwowej. To znaczy, moim zdaniem, na przykład w Ukrainie bardzo dobrze rozwinęło się społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor, z tego względu, że było bardzo słabe państwo i Ukraińcy musieli sobie jakoś dawać radę tutaj sami. Stąd ta właśnie przedsiębiorczość, zdolność do samoorganizacji, która się przejawiła i teraz, i się przejawiała właśnie w czasie rewolucji godności. Więc to właśnie wynika między innymi z tej słabości państwa. W Rosji państwo było mocniejsze, było zawarte taka umowa społeczna, także ta Putina na początku lat 2000, że my wam dajemy wymiarę dobrobyt, a wy nie idziecie w politykę, nie wspieracie opozycji. No co do Białorusi, tutaj właściwie ciężko analizować, ponieważ mamy cały czas tę samą władzę, ale ona też powiedzmy zapewniała jakiś byt taki w miarę spokojny właśnie w zamian za spokój społeczny. Więc no to by było w takim wielkim skrócie, ale no to oczywiście, że te państwa się bardzo różnią. Pamiętajmy też, że bardzo dużo traci pozycji język rosyjski. On ją traci w Ukrainie, on ją już dawno stracił w państwach nadbałtyckich, stracił na już powoli w dużym stopniu traci na Kaukazie Południowym, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan. Tam już też coraz więcej młodych ludzi mówi po angielsku. Więc No, jakby spojrzeć na Władimira Putina, całe jego rządy to jest właściwie osłabianie wpływów Rosji w poszczególnych państwach. One są silne tam, gdzie jest wojsko i gdzie jest nacisk gospodarczy. Rosja nie przyciąga niczym, tak? Rosja nie jest atrakcyjna. Rosja umie straszyć, ale tak jak ja gdzieś tam pisałem, jeżeli ja bym był właścicielem korporacji Ruski Mir, a Władimir Putin byłby zarządcą, to po prostu jego by trzeba było wylać z pracy, dlatego że to, co on zrobił, to właściwie zniszczył wpływy ruskiego miru wszędzie, gdzie się dało.
Bardzo, bardzo interesująca konkluzja i jednocześnie szalenie ciekawa rozmowa. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Pogorzelski,
dziękujemy.
Autor podcastu Po prostu Wschód, znakomitego podcastu, którego możecie Państwo słuchać na przykład na platformie Spotify, ale także dziennikarz Bielsatu i także współpracownik Radia 357. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za tę rozmowę, a Państwu też jesteśmy bardzo wdzięczne. W ogóle jesteśmy bardzo wdzięczni w kulturze liberalnej. Co prawda urzędy skarbowe nie podsumowały nam jeszcze 1%, bo bardzo wcześnie, ale dostaliśmy od Was przez te ostatnie miesiące, od kiedy tylko można było składać PIT-y w 2022 roku, naprawdę bardzo dużo słów wsparcia. Ktoś pisał, że złoży tę deklarację i że nam dziękuje, a my też bardzo dziękujemy wszystkim tym osobom, które nie tylko złożymy te deklaracje, ale także tym, którym się jeszcze chciało do nas napisać, że to zrobiły, bo dzięki temu my mamy naprawdę wrażenie, że to nie wpada gdzieś w jakąś przestrzeń, tylko to jest prawdziwy eter. Tak jak my jesteśmy dla Was, tak Wy jesteście dla nas. Bardzo, bardzo dziękujemy za to. Zachęcamy oczywiście do tego, żebyście Państwo subskrybowali nasz kanał. Jeśli się Państwu podobało, to dajcie proszę tę rękę do góry, tak, łapkę do góry i subskrybujcie kanał Kultury Liberalnej. Będziecie dostawać mnóstwo ciekawych materiałów, bo nie tylko widok z K2 w środy, ale także Prawo do niuansu w czwartki Jarosława Kuisza, a w piątki rozmowy o polityce międzynarodowej Jakuba Bodzionego. Także same przyjemności. Bardzo dziękujemy naszej wydawczyni Aleksandrze Sawie i bardzo dziękuję Tobie, Kasiu.
Ja Tobie bardzo dziękuję i Państwu bardzo dziękuję też.
Dobranoc.
Dobranoc.